Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 594 odcinku GNM+. Przed mikrofonem Mateusz Widut i
Mateusz Zdanowicz.
Witajcie, drodzy słuchacze, plusowicze. Pamiętajcie, żeby zaobserwować nasz podcast oraz ocenić go zarówno na Spotify, iTunes, jak i po prostu na YouTubie, jeśli go tutaj słuchacie. Pod koniec audycji, a tak naprawdę podcastu, za każdym razem jest segment pytania odcinka, więc tam możecie zostawić komentarz pod odcinkiem i będziemy go czytać. Więc,
czy to dla osób, które pierwszy raz słuchają?
Tak, przypominam, okay. Jak działa nasz podcast.
No, sprytnie.
Wypada raz na 600 odcinków.
No tak, tak.
A zaczynamy klasycznie od segmentu, w co ostatnio graliśmy. I graliśmy przynajmniej w jeden tytuł ten sam. I jest to, nie wiem, trendujące Rise of the Ronin.
Czyli źle dopracowałem bluzę.
Rise of the Ronin też ma takie problemy.
Rozpraszam mnie to.
Nie do
że
końca.
Jest źle doprasowane. Tak, to jest dobre, to jest, podoba mi się.
Źle doprasowane, tak.
Tak, tak, tak. Tak,
no. To jest dobre określenie. Na tym możemy zakończyć. Znaczy, chociaż tak naprawdę oczywiście tutaj chwilę pogadamy o tym na audycji, a zapewne za tydzień będzie recenzja, bo to nie jest najmniejsza gra, no. Aczkolwiek chyba okolice 30 godzin, jak patrzyłem.
To nie zależy, ile robisz, nie? Bo to jest taki open world z typu bardzo tradycyjnych, gdzie jak idziesz samą fabułą, to spokojnie możesz, ale jest też dużo takich rzeczy opcjonalnych. One nie są jakieś wybitne. Ogólnie ta gra nie jest wybitna.
A nie, czekaj. To chyba ktoś, kto pierwszy wpisał How Long to Beat, to wpisał 30 godzin. Widzę tutaj sama kampania
20 parę.
Główna 17 godzin, zadania poboczne i kampania to jest 22 godziny.
Coś mi tu nie pasuje z tymi liczbami, no bo jak sama kampania 17, a poboczne tylko 5 godzin więcej, nie, coś mi tu nie, się nie spina.
No i zaraz o tym pogadamy, dlatego że w tej grze, oprócz tego, że trafiamy nie do takiej feudalnej Japonii, tylko tak naprawdę schyłku tego okresu.
To się jakoś nazywa na B ten okres, ja nie pamiętam. W każdym razie to jest ten okres, gdzie Japonia się otwiera na świat, przynajmniej
jest niektórzy ten, chcą, niektórzy
tak,
nie.
Jest ten potencjał, że się otworzy na świat bardziej i przestanie być takim odizolowanym krajem. No i to jest najfajniejsze w tej grze, poza walką, bo walka jest super, jak w każdej grze Team Ninja. No to mi się najbardziej podoba ten setting, przy czym nie setting sam w sobie, że wow, mamy tu pistolety czy coś, bo muszkiety też były w innych grach Team Ninja, jak graliście, to wiecie. Natomiast mi chodzi o to, że są tu takie questy w głównej fabule, związane z tym właśnie, że możesz tam pomagać tym przeciwnikom, jakby bratania się z Amerykanami albo z tymi, którzy jakby no chcą bardziej właśnie tego otworzenia się Japonii na świat i na Stany w tym przypadku. Więc to mi się podobało. I to miasto główne Yokohama jest takie ciekawe, no bo jednak nie widzieliśmy takiego miasta za bardzo w grach, że jest jednocześnie architektura japońska, ale też jest właśnie europejska i ze Stanów, no bo to takie miasto było, gdzie mogli też jakby w pewnym zakresie tam się osadzić właśnie.
No jakieś ambasady, konsulaty zachodnich krajów, Japonii, nie wiem, Wielkiej Brytanii, właśnie Stanów Zjednoczonych. Te Stany Zjednoczone są bardzo mocno fabularnie wplecione w tą historię główną. Przynajmniej tyle, ile pograłem. Na razie chyba 13 poziom, około 5 godzin, patrząc po sejwie. Nawet grałem zaraz przed przyjściem tutaj na podcast. I to jest połączenie bardzo dziwne, bo po pierwsze tutaj dla mnie ten jakby taki setting i pokazanie jakby tej takiej epoki w ogóle, tego świata, tego kraju pod koniec właśnie tego takiego przejścia w tą przemysłowość tutaj od razu dla mnie nawiązuje do Red Dead Redemption, które też jest takim końcem jakby tego dzikiego zachodu i tak dalej i powoli wchodzi industrializacja, przemysł.
Tak, z tym się zgadzam, ale bym już skończył to porównanie, bo wiesz, bo ludzie
tak,
się zaraz...
Tak, na tym się kończy, tak, ale tu, ja widzę tutaj dużo różnych gier. Przede wszystkim to jest taki Assassin's Creed
dla mnie. Ale gdzie tu widzisz Assassina? Powiedz mi. No, że jest otwarty świat,
choćby nawet jak przychodzisz, w sensie tutaj nie wchodzimy na jakieś bardzo wysokie budynki, ale czasem możemy i czasem też to się tak robi. I na przykład mniej... odblokowujemy takie punkty do szybkiej podróży. Tak? No tak, ale... I to jest dosłownie tak samo, podchodzisz do tego punktu i jest krzyk orła i ty jeszcze klaszczesz i odpalasz jakąś flarę nad tym sztandarem i no tak, tak robisz jakby sobie takie miejsce, do którego będziesz mógł szybko się przemieszczać w każdej chwili. No to jeżdżenie tym koniem, to trochę podejście do tej rozgrywki takiej otwartej, gdzie możesz przechodzić na różne style, również te takie właśnie asasyńskie, tak? Tutaj wręcz na samym początku nie mówi się samuraj, czy coś takiego, czy tylko ty jesteś asasynem, nie? I to zrób tą misję, w której kogoś będziesz musiał zabić. Mhm. I mi na myśl przychodzą właśnie te takie asasyny sprzed 10 lat, tak?
No te starsze, tak. Tak.
Szczególnie dlatego, że ta gra wygląda trochę jakby wyszła 10 lat temu i to byłby jakiś remaster.
Jakby
tego wyszedł, tytułu, jak nie?
Jakby wyszedł remaster Black Flaga na przykład, nie? To tak, tak mógłby wyglądać z gorszą wodą, bo tu woda tak okropnie wygląda, na szczęście nie ma jej za dużo.
Wiele rzeczy tutaj okropnie wygląda, jest bardzo mało jakby szczegółów. Nawet w tym mieście jest, okej, okay, wygląda jakby się dużo działo, ale tak naprawdę masz płaską teksturę, nie wiem, podłoża. Masz budynki po lewej i prawej i co, do no niektórych tak, możesz też wejść, do niektórych nie.
I też ludzie się doczytują w twoim zasięgu widzenia na ulicach na przykład. Też animacja konia jest już kultowa, znaczy nie, złe słowo, no ale jest już memem ten koń, jak on jeździ, jak on wygląda, te tylnie nogi, wiesz, konia.
Tak, ciągle są w powietrzu, nie?
Tak, no animacje twarzy też nie są najlepsze z NPC-ów.
Ale tak jak w Assassin's Creed na przykład masz tą taką paralotnię, jak tą dzięki Leonardo da Vinci. Da Vinci miałeś to i tak szybowałeś,
ale
identycznie
tam tego
to
mało
działa.
Było,
okej,
wiesz,
ale no to może jak Far Cry, tak?
Tu jest dużo tego wykorzystania.
Taki Far Cry jest. Tak.
Ogólnie to jest taka gra, która bierze wszystkie założenia takie już, które bierzemy za pewnik w grach open world. Czyli właśnie, że masz pojazd, czyli tu konia, że masz właśnie coś, na czym możesz szybować, to też już jest w każdym open worldzie, w Horizonie już było, wszędzie. No więc ta gra nie robi nic zachwycającego, odkrywczego, tylko bierze te takie już sprawdzone elementy po prostu open worldów.
I bierze też Wiedźmina na przykład i możesz w sumie...
Co ty z Wiedźmina?
No, że historia może się potoczyć praktycznie na trzy różne strony, tak? Neutralną, okay. Czy jesteś za szogunatem, czy jesteś przeciwko szogunatowi i ta misja
to
troszeczkę
tylko,
inaczej wygląda.
To tylko
tak?
W niektórych tych, nie? W głównego wątku bardziej.
Więc to mi przypomina
więc tak,
takiego
więc
Wiedźmina.
Wygląda średnio, działa też średnio, bo jednak po takiej oprawie człowiek by oczekiwał 60 klatek, ale niestety ich nie ma.
No i to nawiązuje do Wiedźmina. Też Wiedźmin w mieście tracił klatki. Tutaj nawet nie myślicie o tym, żeby grać na PlayStation 5 w trybie jakościowym, bo poza miastem jest to ok, a mówi osoba, której nie przeszkadza kompletnie 30 klatek. Jest ok, zdarzają się spadki, ale już w samym mieście, mimo tego, że ono nie jest jakieś super właśnie detaliczne, to są te spadki takie, które naprawdę po prostu
czuć,
szczególnie jak się pojawią jakieś efekty audiowizualne w stylu, nie wiem, jakiegoś dymu, jakiegoś ognia. No niestety, to jest kolejna gra, którą na PlayStation 5 przyłączyłem
niestety
do trybu wydajności. To
no,
widzisz,
jak,
co się dzieje.
Jak on przyłącza?
Potrzebujemy PlayStation 5 Pro.
Tak, tak. A to nie jest tak, że w mieście, wiecie, to nie ma znaczenia, bo w mieście sobie tylko chodzicie, robicie zakupy, bo w tym mieście też walczycie, też są questy takie, że faktycznie trzeba właśnie no, jakieś potyczki, coś takiego, więc, bo to miasto jest spore i ogólnie tam są jakieś, ogólnie ta gra wygląda tak, że wchodzicie do regionu nowego, czy też do miasta i w tym nowym regionie widzicie na mapce, gdzie są bandyci, powiedzmy w skrócie, czy jacyś wrogowie.
Jak w Asasynie.
Tak, i jak ich wyczyścicie, to się poprawia wasz poziom więzi z danym regionem.
Jak w Asasynie.
Tego nie pamiętam, żeby ktoś poziom więzi.
Wiesz, masz odblokowane wszystko i czy cię nie zaatakują i tak dalej.
Okay.
Było w niektórych Asasynach coś takiego.
Był, no. Ale w każdym razie, no, jeszcze z aktywności pobocznych to jest na przykład polowanie na zbiegów. I polowanie na zbiegów daje nam, może nam na przykład dać to, że odblokowujemy nowe postawy do walki. Bo jak graliście w Nio na przykład, no to wiecie, że są różne style walki, czy też postawy, więc tu też to wraca. Tych broni jest tak 11 rodzajów chyba, wydaje mi się. No i system walki to jest, jeżeli graliście w Wulong czy w Nio, to tu jakby poczujecie się jak w domu od razu, bo to też jest gra, która stawia bardzo na parowanie ciosów, tak jak Wulong właśnie szczególnie. Czyli jak
Lub
nie lubicie tego... Nigdzie, to nie jest to
nie,
samo.
W Assassinie też
to nie
musiałeś.
Jest to samo, no daj spokój.
Jak wprowadzili ten nowy taki system mechaniki. Ja wiem, że nie to samo, ja gram w ogóle na łatwym, poziomie trudności, żeby się nie irytować, no bo się przestraszyłem, że to gra twórców właśnie Nio, no, to będzie bardzo taki... trudno. A na łatwym jest łatwo. Póki co. Znaczy nie ma tak, nie było ani jednej sytuacji, w której zginąłem. Nawet nie wiem, co się wtedy dzieje.
Okay.
I mam nadzieję, że się nigdy nie dowiem. Bo tak nawet mi się podoba.
No umierasz, potem możesz pójść odzyskać te takie punkciki, co je wydajesz tam na... Chyba walutę tracisz, jak umrzesz.
Mamy mnóstwo tych śmieci, zbieramy. No, mnóstwo.
To jest typowy problem też gier tego studia. W każdej grze tak jest, że w pewnym momencie w ekwipunku masz 50 rzeczy i po prostu zaznaczasz tylko sprzedaj do sprzedaży rzeczy. Więc tu też to jest. Z drugiej strony to jest fajne, że jakby no jest dużo zbierasz rzeczy, masa jest niepotrzebnych, ale jednak tak co jakiś czas znajdujesz nowy zestawik, fajny jednak, nie? O, fajnie, tu jest 10
szczególnie punktów więcej. Szczególnie właśnie jak wyczyścisz jakąś wioskę i tam jest gość taki mocniejszy, on ma zawsze klucz do magazynu i w tym magazynie zazwyczaj jest jakaś taka, bo to znowu, jak we wszystkich grach, mamy różne kolory przedmiotów i tak. Tam zazwyczaj jest jakaś złota zbroja, tak, którą sobie możecie włożyć. Oczywiście tak jak w każdych innych grach też już teraz, mimo że macie jakąś zbroję, ale podoba wam się inny skin, to możecie to zamienić. Tutaj jest tyle opcji, no tak, w Rise of the Ronin. Plus, o, co do Wiedźmina, no mamy jeszcze opcje różne odpowiedzi w konwersacjach z różnymi osobami, tak? I też jeśli nauczymy się od umiejętności
ale
odpowiednich, perswazji, kłamstwa, no to możemy rozwiązać jakiś konflikt, tak, nie używając katany.
To nie jest RPG, nie? Takie rozmowy są rzadko. Jest też dużo rozmów, gdzie masz normalnie wiesz questy, po prostu przewijasz, bo gadają i nie masz opcji do wyboru. Ale w głównym wątku są tak co jakiś czas takie, że mamy wybory, tylko też często te wybory są takie, że nic niewiele zmieniają tak naprawdę.
No możesz szybciej skończyć, jak kogoś zastraszysz.
Tak. Ale ogólnie rzecz biorąc, więcej w recenzji za tydzień. Ogólnie taka gierka, no że wiecie, no jak będzie tańsza, to warto. Moim zdaniem, szczególnie jak podobały wam się niektóre te gry tego studia, ale były za trudne, no to tu ten fakt, że jest poziom trudności do wyboru, to moim zdaniem może być taki próg wejścia właśnie, żeby się nauczyć stylu tych gier, a potem na przykład sobie pograć w Nio 2.
Całkiem, ja tylko dodam sam koniec, że jakby ona jest też bardzo taka, jak te zachodnie gry, bardzo otwartym światem, wydaje mi się. Taki,
w sensie
jest tym, taki ten setting tej Japonii jest taki dopasowany do takiego czegoś, że to by był kolejny na przykład Assassin's Creed.
No.
Aczkolwiek są te takie quirky feature'y bycia studiem z Japonii.
Nie,
kiedy
mało
widzi, ale słuchaj, kiedy jesteś na przykład tej, jedna z misji dzieje się w ambasadzie, i straż jest ubrana w te takie kostiumy, te takie duże hełmy, takie klasyczne, europejskie, ale mają katany po prostu japońskie, no i bo... walczą z tobą, albo ja napotkałem jakiegoś przeciwnika,
a
który
może
wyglądał jak Wolverine, miał po prostu takie wielkie po 5 szabli w jednej ręce i są zaczął też, machać.
Bo
ja
tutaj
mówię,
programie...
wow, co to się wydarzyło?
Bo tutaj przeciwnikami są tylko i wyłącznie ludzie, więc żeby urozmaicić, to twórcy czasem na przykład zrobią coś takiego, że no tu walczysz z człowiekiem, ale on jest wielkości jakiegoś ogra z Wiedźmina czy coś, więc to jest takie zabawne, ale ogólnie to jest bardzo mało taka animu, tam wiesz, dziwna gra japońska, nie?
Tak,
to jest,
tak. No.
Więc więcej w przyszłości o Rise of the Ronin,
tak.
No już zrobimy recenzję poza tym. No i co, grałeś w coś jeszcze?
No muszę chwilę pomyśleć.
Okej, okay, to ja grałem.
Mów o Dragon's Dogma.
A, czekaj, nie, w Dragon's Dogma myślę, chyba, że to będzie nasz pierwszy temat. Tak, przejdziemy sobie.
No to czekaj, to jeśli grałeś
ja
jeszcze w coś,
tak,
coś innego, to teraz.
Grałem w parę indyków, bo chcę zrobić pod koniec miesiąca podsumowanko. I no, jednym z takich indyków jest gra, po prostu przewijałem sobie na Steamie, co tam wyszło, nie? I patrzyłem, jakie ma oceny. Gra się nazywa King of the Bridge. I to są szachy. Jeżeli idziesz ludzikiem przez most i wyskakuje jakiś troll i ci mówi, musisz ze mną grać w szachy. I to jest trochę tak jak Balatro, w sensie na zasadzie, że to nie są prawdziwe reguły gry w szachy, ale bardzo zbliżone, czyli że koń się porusza tak samo, chyba nie ta gra, chyba źle powiedziałem. Dopisz Steam.
Nie, jest game.
A jest, okej. I więc jakby podstawowe ruchy wszystkich figur są takie, jakie faktycznie są, więc jak znacie szachy, to na starcie macie już, prawda, no, przewagę lekką, bo nie będzie tak, bo tu jest tak, że jeżeli popełnicie jakiś błąd, no to przeciwnik was wtedy oskarży, że oszukujecie i w zamian za to może zrobić ruch jakiś totalny nieprawidłowy, więc zazwyczaj wygrywa przez to. I tak samo jak wy zauważycie, że komputer zrobi zły ruch, to też możecie oskarżyć go, że hej, oszukałeś, tylko że potem jeszcze musicie w książeczce, którą macie obok, wyszukać zasadę, którą złamał, żeby dokonać oskarżenia. I wtedy wy możecie oszukać w kolejnym swoim ruchu, czyli na przykład koniem przejść przez tam 10 pól i kogoś zbić. Więc to jest bardzo fajny system, tylko te zasady się odkrywają z czasem, więc jeżeli czegoś nie odblokujesz, jakiejś zasady, to nie możesz oskarżyć, ale też nie wiesz jakby, bo na przykład pionki w normalnych szachach poruszają się do przodu, ale mogą bić tylko na ukos, zwykłe pionki, a tu jest inaczej już, na przykład mogą się cofać też pionki. Więc te zasady są trochę takie zmienione. Więc trzeba się opierać na tej książeczce, którą tam macie z pomocą. Więc to jest taka bardzo mała, ale bardzo taka ciekawa, fajna gierka. Rogalikowa troszeczkę można powiedzieć, ale no bardzo, bardzo przyjemna i pomysłowa. Więc polecałbym. Też taniutka jest, działa na Steam Decku bardzo fajnie. Więc taka jakby, no, jakbyście mieli ochotę na coś unikalnego, to King of the Bridge polecam.
Wiem, w co grałem. W Stukera.
W jedynkę? A, na
Xboxie? Tak. Okay. Bardzo fajnie działa.
Naprawdę?
Tak.
To już lepiej niż na PC-cie.
Nie, no dobrze działa, nie mam żadnych zastrzeżeń. Wygląda też całkiem okej, jak na te lata.
A jak się w to gra na padzie?
Jak ktoś nie ma jakby doświadczenia w graniu na padzie, to będzie miał bardzo pod górkę. Bo choć jest tam jakieś w teorii wspomaganie, to nie wiem, na czym polega, bo w niczym nie pomaga.
Chodzi, tak?
Tak, tak. Okay. Wspomaganie celowania teoretycznie jest, można je ustawić, ale nie widziałem, żeby to wpływało kompletnie na rozgrywkę. Trzeba precyzyjnie bardzo podchodzić do rozgrywek i tak dalej. Ale to, co z takich ciekawostek chciałem powiedzieć, że do wybrania jest oczywiście język polski z tym lektorem, więc to jest fajnie, że to udało się jakby też do wersji konsolowej sprzed tych wielu lat przenieść.
Ja mam nadzieję, że na Polskę zrobią na dwójkę taki dubbing.
Ale to, co jest dziwne, że nie wiem, może to jest jakoś spięte, że ten lektor jest nałożony na rosyjskie głosy, ale w grze nie możesz wybrać rosyjskich głosów, tylko jest dubbing angielski, polski lektor z rosyjskimi głosami
Czyli
ukraiński dubbing.
Czyli możesz mieć ukraińskiego i lektora naraz.
Nie.
Okay.
I nie możesz mieć rosyjskiego.
No bo wydaje mi się, że oni to przekleili jakby, wiesz.
Nie, ja wiem, dlaczego nie chcą mieć rosyjskiego, bo wiadomo, jesteś...
Stop, nie ma rosyjskiego?
Nie.
Więc jak masz lektora, to co słyszysz w tle?
Rosyjski, no ale właśnie. Nie możesz oddzielnie.
Rozumiem.
Jakbyś chciał po prostu mieć tylko rosyjski, wczuć się w ten pierwotny klimat, bo ten jakby to był podstawowy dubbing, z czego to wiem, wtedy.
No tak.
I mieć tylko napisy, to nie. Możesz tak zrobić, że ukraiński i polskie napisy, albo angielski i polskie napisy, tak? Tak więc to taka ciekawostka. Ale tak w ogóle to gra wygląda całkiem okej. Działa bardzo dobrze. Jak ktoś chce wrócić do tego wszystkiego, to no, polecam. Chociaż całkiem... nie była zbyt tania. No ale to z drugiej strony kolekcja. 180 zł, jak dobrze pamiętam. Ale przez chyba pierwsze dni był jakiś błąd cenowy na PlayStation i po 85 zł, gdzie jakby urwało tą stówę.
Znaczy to zawsze jest, no bo to jest konsolowe, nie, na konsolach tego nie ma, nie? No na PC-cie to już możesz dorwać tą trylogię za 15 zł czasem całą. No i są też bardzo fajne mody jednak na PC-cie, że grafikę tak poprawiają, że to w ogóle wygląda jak dwójka momentami. Muszę pograć w sumie kiedyś przed dwójeczką jeszcze.
Jak będziesz miał Xboxa, to zapraszam na koncie redakcyjne.
Nie, no z modem już chcę jakimś, nie? Czy coś.
I co, Dragon's Dogma?
No tak, już nie będę o tych indykach więcej mówić. Dragon's Dogma 2, czyli gra, którą kupiłem z ciekawości tak naprawdę bardziej, bo jakby jednak hype mi się udzielił, jak tam ludzie opisują te przygody, które mają w tej grze, i postanowiłem dać szansę, mimo że pierwszy Dragon's Dogma, tak, no mówiłem już tutaj kiedyś, że walka bardzo fajna była, ale nie za bardzo mi się podobało to ogólnie jako gra. Tu jest trochę lepiej, chociażby dlatego, że jakby tempo samego początku jest trochę lepsze. Mam wrażenie, że nawet taka drobna rzecz jak to, że w jedynce była taka okropna misja w ciągu pierwszych 3 godzin, gdzie musiałeś eskortować wózek przez jakieś 10 minut i to było tak nudne i w ogóle, że to już na mnie wpłynęło w jedynce mocno. Tutaj te pierwsze misje są trochę lepiej skonstruowane i pomyślane i szybciej się trafia do takiego wielkiego pierwszego miasta też. I ogólnie rzecz biorąc, walka jest jeszcze lepsza. To nie jest to samo po prostu. Tylko wszystkie pomysły, mam wrażenie, które twórcy mieli w jedynce, jakoś tam próbowali wykorzystywać, co wychodziło trochę pokracznie, no to tu wyszło po prostu idealnie wszystko. To na przykład, jak wiesz, dajesz swojemu temu pionkowi, czyli pomocnikom AI, których tu macie, żeby sobie wyposażył skilla, gdzie ustawia się starczą i cię z niej wyrzuca, no to to działa świetnie i w ogóle wygląda, jest świetnie animowane i takie rzeczy właśnie, jakby nie wiem, no i samo AI tych naszych towarzyszy mam wrażenie, że też jest lepiej zrobione, więc i animacje trafianych wrogów w ogóle, ja gram magiem, więc też efekty czarów i to, jakie te czary są potężne, to jest super, więc jeżeli chodzi o walkę i to, jak są rozmieszczeni wrogowie na tej mapie i jest bardzo takie fajne w tej grze, to jest trochę takie D&D, jakbyś grał w taką RPGową kampanię, gdzie po prostu z drużyną zamiast robić cel główny, to gdzieś tam wędrujecie sobie w bok i właśnie ciekawe, co się zdarzy, nie? Jak będziesz szedł przed siebie 15 minut w danym kierunku, a to jakaś jaskinia tam z lootem i to się okaże, że ta jaskinia na przykład to jest na 2 godziny eksploracji, bo to jest ogromny jakiś tam ciąg jaskiń, gdzie w ogóle jakiegoś questa spotykasz przy okazji. Nie wiem, jakie jest na to słowo, że to jest taki emergentny gameplay, chyba tak się mówi, że po prostu odkrywasz rzeczy eksplorując i te rzeczy się okazuje właśnie, że są związane z czymś innym, albo po prostu, że są jakimiś wydarzeniami takimi, że nie wiem, walczy sobie smok z jakimś tam ogrem, a ty widzisz, że tam, o, w sumie tam na skalę jest jakaś balista pozostawiona, tak w sumie przypadkowo, to może jej użyję i zabiję jakiegoś wielkiego potwora. Trochę jak w Zeldzie tej Tears of the Kingdom i Breath of the Wild, że ten świat jest tam sam w sobie takim zachęcającym do eksploracji elementem, więc to mi się podoba, ale są też frustrujące elementy, jak na przykład to, że system celowania jest taki trochę średni, co jest pewnie specjalnie zrobione, bo było zbyt może łatwo grać, jakby celowanie było takie jak w shooterach tutaj. No i też takie rzeczy jak brak save'ów dobrych, nie masz tu normalnych save'ów, tylko autosave'y są bardzo takie, no, że czasem ci zapiszę, czasem nie, więc ja za każdym razem, jak chcę zasejwować, to wracam do miasta i po prostu odpoczywam w gospodzie, więc to też trochę jest takie, no, niezbyt idealne dla mnie. Co jeszcze jest słabe w tej grze? No. Mikrotransakcje, o nich zaraz powiemy. Ale no ogólnie, jeżeli chodzi o klimat, walkę, to jest naprawdę wszystko bardzo, bardzo fajnie zrobione. I to właśnie jak ten świat żyje, nie? Że na przykład robisz te zakupy w sklepie, się okazuje, że jakiś ogry wpadł do miasta sam z siebie. Tak? To nie jest żaden quest, to nie jest nic oskryptowanego, po prostu przyszedł potwór do miasta, nie? Dużego. I tam 30 strażników z nim walczy, możesz pomóc jak chcesz. Więc to jest taka fajna gra, w którą się nie gra absolutnie dla fabuły. Ja nie wiem, o co tu chodzi w fabule, w ogóle jakiś tam Arisen, my jesteśmy jakimś tam, no co tam, nie wiem, nie obchodzi mnie to totalnie, nie? Jakby coś tam, jesteśmy jakimś wybrańcem, jak w jedynce i o coś tam chodzi, że już jeden wybraniec jest niby na tronie, ale on jest niby uzurpatorem, coś tam, whatever. Ale, no mówię, gameplayowo to jest bardzo, bardzo przyjemne. Tylko też optymalizacja niestety, na PC-cie przynajmniej.
Co to? No kawałek włosa czyjegoś.
Coś tam,
no?
Czemu to spadło z nieba? Co tu się... No. Optymalizacja na PC-cie jest, no, nie najlepsza, nie? U mnie na 4070 RTX-ie mam tak, jak w Rise of the Ronin mam doświadczenia, nie? Czyli, że mam tak 50-60 klatek skaczące i to z DLSS-em włączonym, więc to nie jest zbyt dobre. No i tyle, no, jakby, tak jak powiedziałem, jeszcze, bo grałem dosłownie jakieś 5-6 godzin, więc to nie jest za dużo. Nadal jestem taką jeszcze nieprzepakowaną postacią, zobaczymy, jak będzie dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, na razie też bym uważał z zakupem, bo jednak ta optymalizacja na PC-cie przynajmniej jest średnia. No a o mikropłatnościach sobie możemy porozmawiać teraz, bo to może być nasz pierwszy temat.
Dobrze, tak. Ja tutaj przyznam, dużo jest w ogóle afer. Po pierwsze...
Jeszcze jakaś inna?
W związku z tą grą.
No jaka była inna?
Też dlatego, że ona zebrała jakby dużo, wydaje mi się, bardzo dobrych ocen.
No tak.
Co było zaskakujące. Zważywszy na to, że ona ma taki, a nie inny gameplay, gdzie okej, ona tworzy, jak powiedziałeś, emergentne historie, które wynikają z, jakby z gameplayu, tak? Każdy gracz na świecie ma zupełnie inne doświadczenia z tą grą.
No tak, to na pewno.
I tworzy jakby swoje historie i dla niego te historie są super, ale wiesz, jakbyś to przeczytał napisane na kartce, to by było po prostu coś wymyślonego.
No tak, ale czemu ci dziwiły oceny w takim razie, bo nie rozumiem.
Dlatego, że tak samo mnie dziwiły oceny przy pierwszym Dragon's Dogma, bo to nie jest, nie wiem, to nie jest gra, która zasługuje, wiesz, jest oceniana po 9, po 10.
A czemu nie?
No, jakby
Nie każda gra nie musi mieć fabułę dobrą na przykład.
Zasady,
nie?
No to po co w ogóle ją ma? Nie? Jakby ja bo podchodzę takie... do tego. No to jest takie wypełnienie, żeby co? Żeby włożyć coś słabego, no to moim zdaniem jak już wstawiamy coś...
Nie powiedziałbym, że słabe, bardziej, że bardzo minimalistyczna jest ta fabuła, rzadko tam się nią przejmujesz, ale...
No, no dobra, ale w takim razie przechodząc bardziej do tych głównych kwestii, przez które na przykład gra ma na Steamie ocenę mieszana. Mieszana.
Tak.
Po pierwsze, recenzenci, w tym ja, ale ja nie zagrałem jeszcze, bo wolałem Wraith of the Ronin, bo praktycznie tego samego dnia dostaliśmy te dwa kody. Recenzenci nie wiedzieli o pewnych rzeczach, które wydarzyły się dopiero
tak. I to
po
jest, ja chciałbym...
premierze.
I mówisz o mikropłatnościach?
Tak.
Podobno. Bo właśnie. Bo to jest trochę sprawa taka, ja się tu sam przyznaję, że ja nie zrobiłem researchu i się rzuciłem też na Twitterze trochę na krytykę tego, ale okazuje się, że były już w internecie, Capcom mówił tam w jakimś, czy tam w jakimś dla inwestorów, czy w jakimś wywiadzie, że będą mikropłatności, to była o tym mowa, tylko że była o tym mowa w tym, co amerykańscy dziennikarze dostali, w tym wiesz, review guide'ie. Podobno Polacy tego nie dostali, jakby co, więc polscy recenzenci są usprawiedliwieni.
Ja nie dostałem review guide'a.
No właśnie. Natomiast tam nie było wyszczególnione, co konkretnie będzie w tych mikropłatnościach.
No, to chyba największy problem tego.
I teraz tak, no bo problem też jest taki, że właśnie jak się... Trudno to wytłumaczyć ludziom, którzy nie, wiesz, nie grają w tę grę, nie? Bo jak już zagrasz, to sobie zdasz sprawę, że to wszystko jest w grze, co można kupić. No to tak jakbyś... No nie wiem, jak to powiedzieć, jak w Assassinach, w Assassinie Valhalla, pamiętasz, jak wprowadzili, że możesz sobie kupić te materiały do naprawy broni, których zawsze grając miałeś potąd, więc nie wiem, dlaczego ktoś miałby je kupować, nie? Bo można było je kupić sobie w Valhalla, pamiętam.
No tak, i to jakby nie wywołuje we mnie jakiegoś takiego no po prostu wkurzenia no wielkiego, bo to nie jest jakby esencjonalna rzecz do tego, żeby w ogóle grać w grę. I oczywiście przecież ci wszyscy recenzenci, mam nadzieję, przeszli grę, nie używając tych wszystkich ułatwień, które pojawiły się w formie DLC,
Bo też jest taka sprawa inna, którą warto zaznaczyć. Jak włączasz grę, po pierwsze, co ciekawe, ciekawostka, słuchajcie, włączacie tę grę, jest logo i potem jak w intrze jest, też jest logo i logo to jest Dragon's Dogma, w ogóle nie ma dwójki. Mam teorie pewne, nie wiem, jeszcze nie przyszedłem, więc, ale ciekawy jestem historii w sumie trochę dlatego. Ale jest menu gry, nie ma w ogóle czegoś takiego jak, wiesz, DLC czy sklep czy coś takiego, nie ma tego. Grasz sobie i też tego nie ma nigdzie, nie? Jakby tylko jak sobie wejdziesz na Steama to i tam klikniesz tam gdzieś w DLC, to tam są te mikropłatności, więc to jest takie jakby, że to się w ogóle nie, wiesz, no nie jest to coś takiego jak w Assassinie, nie? Że właśnie tam ci podpowiada gra, że włączasz menu, masz sklep, masz,
no tak.
O, promocja, tam kup kryształy za coś tam. I to jest druga sprawa, no i też jakby...
No to z tej strony, no to jest... Broni się. W sensie takim, że kupujesz grę i to jest bardzo opcjonalne i tak bardzo daleko i tak bardzo nieintuicyjne do zakupienia.
Możesz włączyć listę tych mikropłatności, bo ja też się nie pamiętam, bo jeszcze chcę powiedzieć w międzyczasie, że też warto pamiętać, że Capcom zawsze miał takie mikropłatności, na przykład w Resident Evil 4. No już tak nie krytykowano, nie? Wydaje mi się, że to bardzo zdziałało to, że te pierwsze tweety wyciekły, że ukryto to przed recenzentami. Od tego się zaczęło ta drama. No bo na przykład Resident Evil 4 nie był review bombowany, a też miał takie mikropłatności, że mogłeś sobie kupować amunicję, tam w ogóle jakieś bronie bardzo dobre można było kupować, chyba ze 4 naprawdę świetne rodzaje broni w Rezydencie 4. Ja tu spojrzę, bo ty nie będziesz wiedzieć, o co chodzi w sumie. O, jedyna rzecz, no, która moje kontrowersje wzbudzała, to są kryształy szczeliny, bo kryształy szczeliny to jest waluta, za którą wynajmujesz sobie tych pomocników wirtualnych. No. Jednego tego pionka, pomocnika, tworzysz sam i on jest taki główny i go masz na zawsze i on się rozwija z tobą. No ale możesz też zatrudniać jakby pionków właśnie tacy, którzy są w takim, no możesz zatrudniać z menu powiedzmy dla uproszczenia i oni kosztują już tą walutę. Przy czym jakby gra tak często oferuje mi właśnie tych NPC-ów na moim poziomie albo wyższym, że tak jakby zmalała ta moja, wiesz, no, że oburzenie, bo nie wiem, co ja bym robił z tymi pieniędzmi tak naprawdę, bo ja na przykład miałem 5 poziom i tu podchodzi do mnie NPC, siema, zatrudnisz mnie i patrzę, on kosztuje 0 waluty, bo są też tacy, przygotowani przez Capcom i on kosztuje 0 waluty, a ma 15 poziom, a ja mam 5. No to jasne, że cię zatrudnię, więc ja myślałem, że to będzie tak trochę na zasadzie, że takich wysokolevelowych będzie można tylko właśnie za jakieś drogie te sumy tej waluty. Więc to moim zdaniem nie jest jakieś szczególnie straszne. Kamień przebudzenia to jest kamień, który jakby może sprawiać, że no, wskrzesisz sobie powiedzmy ziomka, który ci umarł, nie? Mhm. Ale te przedmioty są w grze też, możesz je kupować.
Ale trudno, ale można je
nie,
zdobyć?
Nie, jakby kupujesz je za złoto.
Okej.
Okay. Więc to nie jest, ogólnie wszystko tu można kupować za złoto. Kryształy portu z kolei, bo to też ludzie, też był taki jakby, jest narracja wśród tych osób, które krytykują, że o, szybką podróż zamknięto za mikropłatnościami, a to nieprawda, no bo to jakby to jest w grze, te właśnie kryształy, jak one się nazywają? Kryształ portu. To jest taka mechanika w ogóle, która pozwala ci ten kryształ położyć gdzie chcesz w świecie, tylko maksymalnie możesz ich mieć 10 w ogóle w świecie gry i też możesz je kupować. Więc znowu, no to nie jest tak, że nie ma szybkiej podróży bez mikropłatności, a tak niektórzy też to jakby opisywali, nie?
No chociaż dobra, na... ale jak na przykład sztuka metamorfozy, też
to
słyszałem
też
o tym, że jest mało slotów na to, na tworzenie postaci, jak nie wykupisz tego?
A, nie, nie, nie. Chodzi o to, że... nie, bo to dotyczy tylko wyglądu.
Okej. Okay.
Nie ma w ogóle w tej grze, czekaj, kreator postaci schowek, nie.
Nie wszystkie się tutaj pokazują, bo twierdzi, że jestem w takiej lokalizacji.
Okej.
Okay. Pomija.
Chodzi o to, że nie ma tutaj w tej grze, to jest inna kwestia. Nie ma w tej grze opcji nowej gry, stworzenia nowej postaci, nie ma. I w mikropłatnościach też tego nie ma, nie, to nie jest tak. Chodzi o to, że z jakiegoś powodu Capcom sobie postanowił, że... Ale jeszcze wrócę do mikropłatności na moment, bo ja chcę powiedzieć, że to nadal jest niefajne moim zdaniem. Że w grze single player jest tyle mikropłatności, no bo na przykład jak jakiś casualowy bardziej gracz sobie kupi tę grę, nie? I sobie nie rozgryzie jeszcze wszystkich tych systemów i na przykład, no, a kupię sobie tam te kryształy, bo nie ma szybkiej podróży, bo coś tam, a potem sobie zorientuje się, że jednak są w grze, no ale już kupi, bo no gracze tak mają, szczególnie mam wrażenie, że ci bardziej niedzielni gracze są bardziej skłonni do wydawania pieniędzy na mikropłatności. Więc to nadal jest słabe, że są mikropłatności w takiej grze i za to na pewno odejmę ocenę, oczko w naszej recenzji, jak już będzie. Ale co ja mówiłem wcześniej?
Nie no, że wracając do DLC,
a, zanim... Że nie ma nowej gry plus. No. No, nie, po prostu jak wiesz, jak wchodzisz do menu, nie masz czegoś takiego jak nowa gra i kontynuuj. Masz tylko kontynuuj.
Okay.
Masz tylko wczytaj. Więc jak coś ci się nie podoba z twoją postacią, to skasuj save'y. To jest jedyna opcja. Więc to jest dziwne. Szczególnie, że w tej grze jest taka mechanika też, która sprawia, że wszyscy mogą umrzeć. Taka plaga, powiedzmy w skrócie. To jest spoilery troszeczkę, ale na przykład całe miasto umrze z NPC-ami od questów i jesteś, wiesz, zalokowany, tak zwany softlock, nie możesz kontynuować gry. Więc to jest ciekawa sprawa. Nie wiem, czy to jest bug, czy feature, gracze się zastanawiają. Mi się wydaje, że to jest feature taki, dosyć nietypowy. Ale zwracajcie uwagę, czy...
Coś czytałem, chyba jest tak. Feature, bo tam były jakieś takie napisy o tej pladze.
Trzeba
i tak
trzeba zwracać
dalej.
Uwagę, czy jeden z waszych pionków nie ma czerwonych oczu. Jeżeli ma, to musicie go wziąć i wrzucić w przepaść, żeby zdechł. Bo i najlepiej wszystkich innych też zabić, swoich towarzyszy.
Dobra, a jeszcze słyszałem o tym, że można dokupić sloty zapisu? Nie?
Nie, ma nie. Nie. Ja nie? To mi się wydaje, że to ludzie sobie dorabiają.
Okay.
Nie można dokupywać slotów.
No dobra, czyli finalnie co, rozgrzeszamy kapką?
Nie, nie rozgrzeszałbym, bo nadal mają tak jak każda ich gra, nie?
No dobra, ale z tego, co powiedziałeś, wynika, że tak naprawdę oprócz tego, no wiesz, że było to ukryte, powiedzmy, ukryte, nieukryte przed recenzentami, jeśli to by było w grze, faktycznie tak, że z poziomu menu, poziomu samej gry kupujesz te rzeczy i dopiero to by było odblokowane po, no to jest problem, ale gdy to działa na takiej zasadzie, że ty jakby dokupujesz dodatek, że jakby mikrotransakcja jest dodatkiem i to jest tylko w sklepie, no to wiadomo, że nie mogło być za bardzo wcześniej. Tak więc to jest w miarę zrozumiałe dla mnie i ogólnie te rzeczy nie są aż tak straszne, jakby patrząc
no
na
właśnie
to, co się
chodzi,
robi
nie?
W tej grze.
O to chodzi, że nie są straszne i to są ogólnie to są mikropłatności, które w dzisiejszych czasach są często w grach singlowych już.
No tak.
Tylko, że właśnie ten początek tej afery z tymi, że ukryto od recenzentów i potem ludzie, którzy tak jak ja, tylko, że ja nie pisałem jakby tego publicznie, nie? Tylko myślałem, że tak jest, ale niektórzy ludzie może też nie wiedzieli, ale pisali na Twitterze i to tacy ludzie, co mieli tam po kilkaset tysięcy na przykład followersów, że właśnie szybka podróż jest tylko w mikropłatnościach, nieco jest totalnie nieprawdą. I takie rzeczy zaczęły się szerzyć i ludzie pewnie też review bombowali troszeczkę też za to, ale na Steamie też warto zaznaczyć, że ludzie review bombują też za optymalizację, co jest jakby... No i moim zdaniem to nie jest tak, że rozgrzeszamy kapką, to jest moim zdaniem dobra gra jak na razie, podoba mi się to, co oni tu proponują gameplayowo. Mam pewne zastrzeżenia, bo to w niektórych aspektach nie jest totalnie mój typ gry, ale mikropłatności nie wpływają na gameplay, ale mimo to, to nie jest takie totalne rozgrzeszenie, bo sam fakt, że są te mikropłatności, jednak trochę niesmak budzi. Tak jak powiedziałem, ja w recenzji na pewno oczko od recenzji za to odejmę. Tak samo jak na przykład Tekkenowi bym odjął teraz retrospektywnie, że wprowadzili sklep taki chamski z, po premierze, po recenzjach już, nie? Ale jeszcze tak, no. Więc...
Właśnie tak patrzę po tych ocenach. Dużo osób pisze, że endgame jest bardzo słaby. Granie na polskiego języka.
Tak, to jest też, no, Capcom niestety znowu szkaluje Polaków.
Bardzo słaba optymalizacja. No, mnóstwo osób wkurzonych na to, że nie da się zrobić tej kolejnej postaci.
To jest z jednej strony tak, to jest z jednej strony słabe, ale z drugiej strony też warto zaznaczyć, że tutaj na jednej postaci możecie mieć każdą klasę. I potem nawet jest tak, że pasywy jednej klasy możecie przypisać do drugiej, więc... No muszę pograć dłużej, żeby zobaczyć, czy mi tego brakuje. Z drugiej strony rozumiem, jak ktoś gra na konsoli. Bo wiesz, na przykład jak my sobie czasem kupujemy gry i gramy sobie z dziewczyną, że wiesz, na tym samym jakby profilu, to jak nie ma new game nowego...
No, ale to zazwyczaj wiesz, no konto, chociaż konto czasem... możesz ustawić jakby do tej konsoli i wtedy wszystkie konta... mają family share i wtedy no możesz na kilku kontach grać. I to jest naturalne, bo raczej nie grasz na jednym koncie osób, tylko no jak Xboxie... masz tą dziewczynę, narzeczoną żonę, to po prostu na tym drugim koncie gra ona.
A na Xboxie też tak jest?
Tak. Na Xboxie bardziej to nawet jest niż no na dobra. PlayStation, nie?
To w takim razie gracze muszą się czepiać, że to chodzi o... czytamy recenzje steamowe. Więc to no musi tak. Chodzić o Steama w sumie.
No ale mogą się tego czepiać, no bo jak, nie wiem, no po prostu sobie używają, nie? Jednego konta, no to jest...
No to wtedy jakby... tak, ale to musisz, wiesz, na przykład dajesz tam bratu musisz, czy dziewczynie konto swoje dosłownie, nie?
Tak.
I że wtedy nie ma, okej, no to...
No i że też jest bardzo mało rodzajów przeciwników. Ktoś pisze, grał 15-16 godzin, napotkał 5 rodzajów.
Nie, przepraszam, to ja grałem 5 godzin... 4 z kawałkiem i spotkałem gobliny. Przy czym same gobliny są już różne rodzaje. Ogra na pewno. Duchy. Jakiegoś dziwnego stwora też duchowego, którego nie wiem jak w ogóle jak opisać. No wilki wiadomo. I bandytów jeszcze, więc już 6 rodzajów. Coś mi się...
A durny system zapisu? Jak działa system zapisu?
On działa tak, że ja nie wiem. Bo ja tak się boję tego systemu zapisu, tyle złego o nim słyszałem, że ja tak jak mówiłem, zawsze wracam do miasta i śpię w gospodzie, bo wtedy na pewno ci się dobrze zapisze. Okay. A poza tym są autosejwy, tylko te autosejwy są takie, że wiesz, czasem może się okazać, o fajnie, akurat autosejw był tam 100 metrów od tego, jak umarłeś, nie? A czasem może ci się okazać, że autosejw był godzinę wcześniej. To tak działają te autosejwy. Że nawet gra ci mówi, hej, system autosave'ów nie jest very reliable, nie? Że nie można na nim za bardzo polegać, więc może lepiej zapisuj. To jest takie dziwne, nie? Głupie.
Nie wiem, to jest jeden z jakichś podstawowych takich elementów każdej gry. Moim zdaniem to powinno być doprowadzone do takiego stanu, w którym po prostu w tej grze powinniśmy
bo to są właśnie
zapisywać
takie...
w każdym momencie i tyle.
Tylko właśnie, bo to są takie kwestie, że to nie są błędy, nie? To są rzeczy, za które można krytykować tę grę. Tylko to jest wizja chorego umysłu głównego reżysera tej gry, nie? Który on właśnie chce, żeby to tak wyglądało.
No ja rozumiem. Ciekawe, jak to działa na Xboxie. W sensie niektóre gry działają lepiej, niektóre gorzej z Xbox Elysium, nie? Jeśli ta gra dobrze działa z Xbox Elysium, a sprawdzę to na za tydzień, to jest to pewne ułatwienie, nie?
No, że to tam, by mi się wiesz, przydało.
Pozostawiasz w tym samym miejscu tą grę i na szczęście, gdy gry nie są always online, a ta chyba nie jest, nie ma jakiegoś systemu, no to jest ułatwione. Chociaż na przykład Rise of the Ronin to jest pierwsza gra, która świetnie mi działa, nie wiem jakim cudem, praktycznie pierwsza gra, nawet bym powiedział, która mi działa na PlayStation 5 w takim trybie Resume.
Okej, okay. Ja nie korzystałem nigdy z niego.
Więc nie wiem, co się
dobra,
wydarzyło.
Dobra, słuchajcie, dajcie znać, co wy sądzicie o mikropłatnościach w Dragon's Dogma 2.
Trochę się nam przedłużyło i przechodzimy do dalszej części Capcomowego świata informacji.
Kolejna gra, która będzie miała mikropłatności na pewno.
I która na pewno bardziej mi się spodoba niż Dragon's Dogma.
Zagraj najpierw. Polecam ci wybrać sobie na początek wojownika starczą. Tak najbardziej defaultowa klasa, że bo inne cię mogą skonfundować.
Dobrze. A jeśli chodzi o konfundowanie, to Resident Evil 9. I
niedobrze.
Nie wiadomo, czy niedobrze.
Chodzi o to, że słuchajcie, Resident Evil 9 może być grą z otwartym światem. I ja nie wiem, jak niedobrze. W sensie...
No jakby Resident też jest poniekąd zbiorem kilku małych otwartych światów. Nie?
Zacznijmy jeszcze od tego, że trzeba powiedzieć, że to są plotki, które... pochodzą od użytkownika, tam on na jakimś Discordzie siedzi, na Twitterze oczywiście, który nazywa się Dusk Golem, no i to jest koleś, który zlikował Residenta 8, Residenta 7 wcześniej, więc jeżeli chodzi o Residenty, to jest koleś, który na pewno ma jakiegoś tam, nie wiem, narzeczoną, albo brata, albo wujka w Capcomie, bo on zbyt zawsze się sprawdza, jeżeli chodzi o Capcomowe rzeczy.
Tak. Oczywiście gra ma korzystać z tego silnika Re-Engine i jakby Dragon's Dogma ma być dowodem na to, że się da zrobić grę z dużym
no
otwartym
właśnie,
światem.
No właśnie, tak średnio im to wychodzi, nie?
Ale moim zdaniem to nie jest takie głupie. W sensie nie wiem, jaką rewolucję ma to wprowadzić, no ale no jednak...
Czy wiesz, to takie słowo, wiesz, baitowe, nie rewolucja, wow. Chodzi o to, że jak na serię Resident Evil to by była rewolucja, no bo open world, tylko właśnie no bo siłą Residentów jest to, że to są liniowe gry i że dzięki temu, że to są liniowe gry, to zawsze masz takie... Twórcy wiedzą zawsze, gdzie będziesz i dzięki temu można dobrze zaprojektować każdy straszak, każdy tam dźwięk i o to chodzi, nie? I ogólnie gameplay flow. A jak masz otwarty świat, no to chociaż trochę to zostanie zaburzone, bo ja wiem, że w ramach otwartego świata, tak jak w Elden Ringu, masz w Elden Ringu lokację, na przykład Wielki Zamek, który jest praktycznie lokacją z Dark Soulsów, nie? Jakby strukturalnie. I tu może być tak samo, że będziesz mieć jakąś posiadłość w tym otwartym świecie, która będzie odpowiednikiem domku z Resident Evil 7, nie? Jasne. No, ale nawet poza tym będą takie momenty, które będą mniej pewnie atmosferyczne, na przykład, nie wiem, no to zależy, jakie to będzie duże, czy będziemy się poruszać na piechotę pomiędzy tymi lokacjami w tym otwartym świecie, czy samochodem jakimś, no trudno powiedzieć, ale powiedziałbym, że jest to coś, co budzi moje leciutkie obawy jednak, jeżeli chodzi o przyszłość tej serii.
No ja jednak to obronię, dlatego że jakby no już nawet w tym remake'u czwórki, przecież miałeś ten element jakby, gdzie byłeś na tej wyspie i miałeś to pływanie tym takim łódeczką, kajakiem i robiłeś poboczne misje jeszcze w trakcie tego.
No niby tak, no.
I to był jakby otwarty świat. Okej, później przychodziłeś do jakby do następnej lokacji i za bardzo nie mogłeś wracać, ale bywały takie niektóre elementy tej gry, w których wracałeś do tych samych lokacji. Zresztą no, wiadomo, o co chodzi. I tutaj to, że to będzie jedna duża otwarta lokacja, to jest to, że no, jesteśmy na takim etapie jakby rozwoju technologicznego, że po prostu tak może będzie łatwiej, tak? Będziesz miał zamknięte mnóstwo drzwi i pewnie elementów tej mapy, która będzie się odsłaniać kolejno, ale zawsze może będziesz mógł chodzić już do tych odblokowanych rejonów danej wyspy, czy gdziekolwiek my się tam pojawimy w tym Residencie 9. Tak więc wydaje mi się, że tutaj jest trochę takie mówienie, że o kurde, to będzie świat jak w Dragon's Dogma
no
i to będzie
tak
straszyło. Nie, to będzie może bardzo mała mapa, ale open, w sensie no nie będzie żadnych ładowania ani, nie wiem, jakichś korytarzowych, konkretnych leveli.
Czyli że to będzie
leveli.
Świat na przykład wielkości Resident Evil 4, tylko no. Że cały otwarty.
Tak.
I to już by było open world wtedy, nie?
Tak, bez ładowania.
No teoretycznie tak. To w sumie, no bo ja się trochę za bardzo złapałem, wiesz, bo jak widzimy otwarty świat w zapowiedziach, to sobie pierwsze skojarzenia to jednak są te gry takie, wiesz, Horizon, Asasyny, właśnie Rise of Ronin, że duża mapka i tam dużo pierdół. A to w sumie, no to prawda, że to może być gra, w której w ogóle nie będzie pierdół do robienia pobocznych, chociaż w sumie w Residentach zawsze są pierdoły.
Zresztą
na przykład zestrzel tam ileś tam żetonów w świecie gry, no to prawda.
Następny Monster Hunter też ma...
Tak, to już potwierdzone było.
Na tym silniku działać. No i też ten informator Dusk Golem pisze, że to jakby Dragon's Dogma ma być Dragon's Dogmą, Monster Hunter Monster Hunterem i tak samo będzie z Residentem, że jakby te DNA zostanie zachowane, czyli tym bardziej dla mnie to potwierdza to, że to będzie zrobione właśnie w ten sposób, że wiesz, oni będą się chwalić teraz bez ładowania, jeden jakby wiesz, przechodzenie ultra płynne z cutscenek do gameplayu.
Chociaż Capcom się tak zazwyczaj nie chwali tymi takimi rzeczami, ale też warto w sumie tak na chwilę wracając do Dragon's Dogma, jak mamy tu Capcom i ten silnik RE Engine, to na pewno ten silnik jest bardzo taki elastyczny, bo naprawdę grając w Dragon's Dogma 2, czuję się, jakbym grał faktycznie w coś, co powstało na silniku pierwszego Dragon's Dogma. Jeżeli chodzi na to, o to na przykład, jakie poczucie masz machając mieczem, czy uderzając wrogów właśnie, czy cokolwiek. Więc nie czuję, żebym grał na przykład, wiesz, w Residenta, nie? Bo czasem niektóre silniki są takie, że tam pewne elementy gameplayowe są troszkę podobne między różnymi grami. A tutaj nie ma takiego w ogóle poczucia, więc to jednak uspokaja mnie trochę, jeżeli chodzi o to, że oni chcą teraz robić wszystko na tym silniku. Bo on faktycznie jest taki, że można bardzo odmienny feeling, poczucie gameplayu zrobić tutaj na tym silniku, to jest plus.
Ale widać, ja widzę tą plastykę jakby postaci, świata
to tak,
i tak dalej,
to się zgodzę,
który
ale,
jest podobny.
Ale też są jednak
Residenta.
Odpowiednie różnice, nie? Na pewno noc jest fenomenalna na tym silniku, w Dragon's Dogmie szczególnie, tak. Jak to zrobili. I noc jest za darmo, nie musicie kupować w mikropłatnościach.
Tak, i pamiętajcie, że na przykład w takich Residentach, nawet tych ostatnich, było sporo różnych mikrotransakcji, gdzie mogliśmy sobie mapę skarbów na przykład za 18 zł kupić.
No tak,
więc
tak.
Czy to było fair? Moim zdaniem nawet mniej fair niż te kryształy za 5 zł.
Tylko właśnie wtedy nikt się nie czepiał przy Residencie, bo Capcom nigdy ci nie wpycha w twarz tych mikropłatności, jak niektóre firmy robią. Wiesz, nie ma tak, że otwierasz menu, jak w niektórych grach EA powiedzmy, i masz z boku, w rogu ekranu jakąś ładną animację, że ikonkę...
Ubisoft Marketplace, zapraszamy.
Tak, no. Więc to pewnie też ma wpływ na to, nie? A tutaj niestety właśnie... No.
Tak, więc dajcie znać, po pierwsze, jeśli chodzi o Dragon's Dogma, czy graliście, jakie są wasze odczucia, czy w ogóle, nie wiem, to... nie wiem, sprawiło, że kupiliście jakąś mikrotransakcję, bo to było niezbędne do tego, żebyście dobrze się czuli i dobrze wam się grało w Dragon's Dogma 2. Po drugie, Resident Evil 9, czy jak czujecie ten otwarty świat, to będzie bardziej coś w stylu, o którym ja mówię, czy ten styl, do którego każdy się odnosi i się go boi?
Czyli czym to wyjdzie, czym to nie wyjdzie.
Że będzie ogromny świat i w ogóle nie będzie straszenia. A my przejdziemy do ostatniego tematu, który jest o tyle zabawny, że po pierwsze taki na przykład przegląd sportowy, Onet o tym napisał.
Ostatnio właśnie różne serwisy...
Android, Interia.pl, gry.
Ostatnio zauważyłem, że sporo sportowych serwisów pisze o grach GTA.
Ale
właśnie...
takich, wiesz, takich dużych,
tak,
nie?
Tak,
ja tam
no.
Chyba widziałem nawet na Eskarok często też rzuca.
Musi coś być jednak, nie wiem, może reklamodawcy mniej płacą za reklamy teraz, coś?
To... Bo...
Walka o SEO, no.
Nie, no. Społeczność graczy jest tak potężna,
nie,
wchodzimy już nawet do sportowych serwisów.
Patrz, jakby świat był piękny, jakby Google upadło. Twa wyszukiwarka.
Nie
jakie
wiem,
to by było?
Nie wiem.
Ja myślę, że tak, bo wtedy ludzie by się trochę mniej, wiesz, pod SEO robili rzeczy. Natomiast, cóż, poczekamy teraz parę sekund, bo wejdzie do nas gość specjalny.
Nie, no to poczekamy. Zaczniemy.
Dobra,
wołam go.
No, tak.
Kto przyjdzie? Marcin. Marcin przyjdzie, bo Marcin będzie recenzował grę prosto z Azji. Tak,
prosto.
Na naszej...
Poza tymi dwoma, które były prosto z Azji. Sama Azja dzisiaj. Azja Edition.
Ale wiesz, że kwiecień, jeszcze tak w przerwie, to też będzie Azja Edition.
Stellar Blade i co jeszcze?
Dodatek do 16 Final Fantasy. Tak. W ogóle dostałem całą listę od kogo? Marcina.
Rzeczy... A Sandland jeszcze na pewno.
Sandland,
to jest ciekawa
właśnie.
Gra, tak? To jest ciekawa gra.
Sandland, Strad Blade, Final Fantasy 16 DLC, Juden Chronicles 100 Heroes. Więc dostałem całą listę gier prosto z Azji na kwiecień.
Tak jest.
Dzisiaj rozmawiamy o grach z Azji, też przez kilka tematów.
Sobie,
no i jest syn marnotrawny. Powrócił za stolecy.
Dzień dobry.
To.
Zaczynamy ostatni temat.
Ale potem chwilę się zapytamy, jak ci się grało w finala. Nie bój się.
Ale to już 20 minut ostatni temat robicie?
Już 50.
Minut, panie.
Nagrywamy, proszę pana.
Kurde, myślałem, że zaczęliście o 19. Dobra, nieważne.
Jak się czujesz, Marcinie, z tym, że nie będzie Baldur's Gate 4? A nie będzie żadnego spin-offa Baldur's Gate, a nie będzie nawet DLC do Baldur's Gate 3.
Spokojnie.
W ogóle koniec z tą marką Baldur's
Gate.
Nie,
co ty mówisz?
Larian. Uwaga, bardzo ważna informacja. Na Grzybowskiej w Warszawie otwiera studio.
A to prawda.
Polski oddział. I będą robić pewnie Wiedźmina.
Na pewno. Na pewno.
Jak się czuję z tym, że nie będzie od Lariana Baldur's Gate 4 bądź spin-offów? Bardzo dobrze. Znaczy, wydaje mi się, że oni zrobili tytuł tak...
Ostateczny.
Ostateczny. Mm-hmm. Tak wysoko postawili poprzeczkę. Zresztą tam nie są potrzebne żadne DLC-ki, rozbudowy, jeżeli chodzi o dodatki i tak dalej. Więc nie dziwię się też po tym, jak dużo czasu spędzili nad tym tytułem, że mogą chcieć zrealizować jakiś całkowicie inny projekt.
Tak.
Natomiast fakt faktem, studio, które przyjdzie po nich, żeby zrobić tego Baldura 4, bo nie mam wątpliwości, że on prędzej czy później powstanie, no będzie miał niesamowicie wysoko postawioną poprzeczkę.
Ja nie chciałbym być tym studiem.
Też nie chciałbym być twórcą akurat tego Baldura, bo myślę, że bardzo łatwo się na tym projekcie będzie przejechać, zwłaszcza, że no, między Bogiem a prawdą. Czy spodziewaliście się, że Baldur's Gate 3 od Larianów będzie tak dużym sukcesem, jakim jest? Bo ja mogę powiedzieć wprost, tak dużym nie.
Tak dużym
może
też
się
nie,
udać.
Nie. Wiedziałem, że na pewno będzie świetną grą po ograniu ich poprzedniej gry i po jakby zagraniu w Early Access, nie? Ale nie wiedziałem, że będzie aż takim fenomenem i że tak się potem to rozwinie w tych aktach, których nie było w Early Accessie. Ale też jakby, no bo Wizards of the Coast, czyli wydawcy Dungeons and Dragons, na pewno nie porzucą tej marki, no bo to jest teraz z biznesowego punktu widzenia to by było głupio nie spróbować zrobić BG4, ale myślę, że jednak chociaż z drugiej strony jak poczekają parę lat, to ucichnie ten hype na trójkę, więc myślę, że jakoś niedługo będą coś tam próbować zatrudnić jakieś studio.
Wydaje, że 10 lat.
Nie,
kolejne
nie
Baldur's
też
Gate.
Mi się wydaje, że wcześniej.
Myślę, że oni będą kuć żelazo bardziej, tak. Myślę, że może za rok już usłyszymy jakąś zapowiedź czy coś, teaser. O ile znajdą studio, bo to też ktoś się musi zgodzić, żeby to faktycznie zrobić, Baldur's Gate 4, ale tak.
Nie wiem na ile Mateusz jest zaznajomiony ogólnie z tą marką, ale mówię, jeżeli chodzi o właścicieli tej marki, ale to są raczej ludzie,
którzy patrzą
lubią
na pieniądze,
pieniądze
tak,
naprawdę
tak,
je lubią i mają dużo marek, które pozwalają im odpowiednio te pieniądze multiplikować.
Tak, to jest właśnie firma, która dała zielone światło do powrotu tej marki Dark Alliance. Nie? Która powróciła i była okropnym, koopowym, pseudo beznadziejnym produktem. Więc no, zobaczymy jak to będzie. Natomiast mnie też bardzo cieszy, znaczy, no, nie wiem, że o hura, nie robią Baldur's Gate 4, no wiadomo, że nie o to chodzi, ale cieszę się, że właśnie będą robić coś innego, tym bardziej, że ten Sven, w ogóle szef Lariana, mówił, że oni zaczęli robić DLC do trójki w ogóle, co ciekawe, tylko jakby zauważył, że zespół nie miał za bardzo motywacji i frajdy zrobienia tego, więc przerwali i nie będą robić, co jest fajnym. Mogą sobie na to pozwolić, to jest takie studio, że nie śpią na pieniądzach, więc mogą tak zrobić,
ale
bo to nie jest normalne.
Ale trzeba rzecz absolutnie niespotykana w tej branży.
Tak, tak, ale to jakby bardzo fajne podejście. I też w jednym wywiadzie dla GameSpotu chyba, jak rozmawiał właśnie Sven z dziennikarzem, to powiedział wprost, że oni nie bardzo lubią, nie chcą robić za dużo sequeli już, swoich własnych gier, że tak naprawdę Original Sin 2 zrobili tylko po to, no bo jedynka miała bardzo słabą historię, ja się tu zgodzę, że miała o wiele słabszą niż dwójka, więc nie powiedział wprost, że nie zrobią Original Sin 3, ale moim zdaniem właśnie nie zrobią, że ta wypowiedź sugerowała, że jakby nie będzie to Original Sin nowe, ich nowa gra, nad którą już pracują, nad tym nowym projektem swoim. No więc wszystko wskazuje na to, że to będzie nowe IP i to by było dla mnie idealne, nowe IP od tego studia, gdzie każda ich kolejna gra pokazuje, że oni biorą coś z poprzedniej gry, ulepszają to i robią coś jeszcze dookoła tego nowego, potem kolejna gra, ulepszają to, co było w tej poprzedniej, więc ich kolejna gra będzie jeszcze lepsza możliwie niż Baldur's Gate 3.
Shooter sci-fi a la Mass Effect, a BioWare robiąc Mass Effect zrobi Baldur's Gate 4, wracając
o,
do matka, korzeni.
Bez kitu. Nie? Ej, w sumie widzę to, żeby
ja
BioWare.
Ja też to widzę, właśnie sobie pomyślałem.
Dogadają się,
ale
pieniążki,
oczywiście
pomijając,
bo nie wiem, czy gadaliście o Mass Effect'cie piątce,
nie.
Ponoć powstaje, więc pewnie BioWare teraz jest mocno nad tym tytułem.
No BioWare robi pochyla. Dragon Age'a, tego, co w końcu może kiedyś wyjdzie, jak duży.
Nie wiem, gdzie to jeszcze miałby się zespół znaleźć na Baldura, natomiast wcale właśnie ten Baldur od BioWare'u by mnie nie zdziwił i byłby to taki twist.
No, w sumie, kurde.
Tak,
Jak wydadzą tego Dragon Age, no to mogą się tym zająć.
To zespół Dragon Age mógłby się zająć Baldurem teoretycznie, tylko no...
Ale to też byłoby tak ryzykowne posunięcie,
byłoby
również dla BioWare.
Ale by się i tak sprzedało, nawet jakby było słabe,
prawda.
To już teraz, wiesz, jest...
Coś w tym jest, coś w tym
jest. Marka.
Ale do Lariana jeszcze wracając, to ja mam nadzieję, że oni zrobią jakiś science fiction RPG. Albo nie fantasy. W sensie ja lubię settingi fantasy, ale oni już tyle razy robili ten setting fantasy w różnych wydaniach, że
to
fajnie byłoby zobaczyć
innego.
Tak, albo jakieś postapo może od nich, albo właśnie, no mało jest RPGów takich tego typu science fiction, więc bardzo chętnie bym przytulił coś w tym stylu. Także zobaczymy, pewnie jeszcze poczekamy na ich grę ładnych parę lat i też potwierdził, nie tak na 100%, ale mocno zasugerował, że ta ich kolejna gra też wyląduje najpierw w Early Accessie, więc obstawiam, że 2026 może jesień czy coś takiego będzie gra w Early Accessie i 2028 pełna wersja.
A może gry edukacyjne, bo kiedyś też robili i wiesz, wrzucał tak do tego CatNet Kick.
Tak, robili.
3 będzie teraz, bo zrobili jedynkę i dwójkę.
No bo kiedyś nie mogli odmawiać projektów robienia i musieli robić, byli wyrobnikami, tak, jakichś tam licencjonowanych gierek.
Cytując Mateusza, Z nie spali na pieniądzach.
Nie, tak jest, dokładnie.
I pytanie może do was, drodzy słuchacze, będzie takie. Jak myślicie, czym będzie się zajmował polski oddział Lariana? Czy to
tak,
może jakiś
ale
będzie...
myślę, że to też, ale że pytanie odcinka to jednak będzie, jaką byście chcieli zobaczyć grę od Larian Studios. To takie
no dobrze,
nową
no
grę. Jaki no setting, tak, jaki RPG. A my jeszcze zapytamy, zanim przejdziemy do komentarzy naszego gościa cyklicznego. Jak ci się podobało Final Fantasy VII Rebirth?
Czy wiecie, co
czy spełniło szczerze oczekiwania? Tak powiedz. Czy przyrosło?
Znaczy, mówiąc szczerze, jestem zmęczony finalem.
Okej, okay, no rozumiem.
Przyjechałem tutaj, bo już sobie obiecywałem, że go... Wiecie co, zmęczyłem się tym, że robiłem... Starałem się go przejść jak najszybciej, żeby móc go zrecenzować.
Ja jestem przeciwieństwem tutaj.
Natomiast zdecydowanie przerósł. Ja spodziewałem się, że to będzie poziom mniej więcej remake'u, a jest to zdecydowanie coś wyżej, więc jeżeli... Na pewno mógłbym powiedzieć wprost, jeżeli byliście zrażeni remake'iem i uważacie, że to była fatalna decyzja, podobnie jak Jackson zrobił Hobbita w 3 częściach i Square Enix zrobiło to samo z finalem.
Tu jest na odwrót.
No to tutaj jest na odwrót i wszystko zapowiada się, że trzecia odsłona będzie jeszcze lepsza.
Bo pierwszy Hobbit był spoko film, a dwa kolejne były już takie...
Tak, a tu mamy a raczej chyba jest... tendencję tak odwrotną, więc oby tak było, bo trójka jakkolwiek będzie się nazywała z R na... pod tytule, to pewnie będzie.
Wiem, że
duża
będzie reunion. Obstawiam reunion.
Ale wiesz, że Crysis Core miał teraz ten reunion.
A,
i, to
faktycznie.
I to trochę mi wyklucza tę układankę, bo ja też mi strasznie pasuje reunion do tego. Czarni gostkowie latający po mapie i mówiący ciągle reunion,
tak,
reunion.
Myślę, że jak przejdę, to będę mógł mieć więcej teorii, jak się może nazywać trójka. Trzecia część, zobaczymy. Czy nie? Okay. Bo podobno zakończenie jest takie, że mało wyjaśnia też, ale... Jakby spoko, jestem,
więcej gmatwa wręcz.
Ja mam taki problem, że właśnie ja czyszczę te lokacje. Nie wiem, czy będę czyścić wszystkie do końca gry, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Natomiast no teraz dosłownie miałem dużo fabuły w Costa del Sol. Jak tam był tam wątek z Shinrą w pewnym momencie. A wcześniej jakieś 6 godzin to było tylko robienie pobocznych rzeczy, więc nie było za bardzo tej fabuły.
Czy myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, które można zarzucić tej grze jako wadzie, jako wada, że
wada,
tak
jeżeli
naprawdę...
chcemy robić te poboczne
tak,
rzeczy. No.
Ale też w przypadku Yuffie, bo jesteś w Costa del Sol, więc zresztą wiadomo, że Yuffie się pojawia, to bardzo często pojawia się motyw, że Yuffie chce odpoczywać. Ona ma ochotę po prostu pójść na, nie wiem, na to w słynne koło, na którym może być jakiś przytulasek albo pocałunek. I Barat
często... Co jest trochę creepy. Ona ma 16 lat tutaj.
I Barat często ją strofuje, że ty ciągle chcesz odpoczywać. I to jest prawda, jeżeli, ale tak, całkowicie jest inne odczucie tego motywu, jeżeli faktycznie robisz mnóstwo rzeczy pobocznych i wtedy mówisz sobie, kurczę, faktycznie przydałoby mi się trochę odpocząć teraz. No. Więc no, kwestia tego, jak podchodzisz do tego tytułu. Ale zdecydowanie, moim zdaniem, najlepsza gra tego kwartału.
Okej, okay, okej. Okay. No nie, mi też się bardzo podoba, tylko właśnie podoba mi się też, że ta struktura właśnie jest taka, że zmęczysz się tym otwartym światem trochę, ale w takim pozytywnym sensie, no powiedzmy. A potem masz ze 2 godzinki bardziej liniowe, nie? Na przykład jak był ten region przy mieście Junon i potem w tym mieście jest całkiem dużo gameplayu innego niż właśnie latanie dookoła, zbieranie jakichś tam rzeczy
znaczy,
z otwartego świata.
Bardzo ciekawe jest to, że każdy kolejny region to są też inne aktywności.
Tak, no.
Na przykład czoczokobosy, którymi się poruszamy po mapie w większości regionów, mają różne umiejętności, więc w różny sposób pozwalają nam się po tych mapach poruszać. Też są całkowicie różne minigierki, które nie wracają, więc jeżeli popuścicie jeden region, to ona się raczej nie powtórzy tak w kolejnym, więc cały czas mamy takie uczucie świeżości w tym tytule, co jest dosyć zaskakujące jak na grę. No powiedzmy sobie na kilkadziesiąt godzin, czyli tak jak Mateusz uwielbia. Mateusz
więcej tak, w recenzji, więc zapraszamy.
A teraz przejdziemy do ostatniego segmentu, czyli pytania spod poprzedniego odcinka, a tam zapytaliśmy się was i tutaj Marcinie udziel odpowiedzi też od razu. PlayStation 5 Pro czy przenośna konsola od Xboxa? Co byś wybrał? Masz te tylko 3000 zł
tak,
I możesz tylko na jedno wydać.
Dobra, na chwilę obecną pomidor.
Nie może być Switch też. Nie ma pomidora. Musisz wybrać.
Nie mogę zmienić, na przykład, nie mogę lepiej wykorzystać.
Nie rozstrzelają cię. Albo Xboxa, nie, no to jeżeli albo PlayStation 5 Pro.
Tak, wiesz, dają ci pieniądze, to nie są twoje pieniądze. Nie? Ktoś ci daje i możesz wydać na to albo na to. Tak. Na takiej zasadzie.
Handheld od Xboxa.
Ja też.
Dziękuję.
Z prostego powodu, myślę, że to też ostatnio na platformie X pisałem, że kupiłem PS4 Pro i tak naprawdę to tylko higiena pracy, że w końcu konsola, miałem wrażenie, że chodzi tak jak powinna, a nie jak odrzutowiec rakietowy. Natomiast żadnych plusów z samego posiadania prosiaka i na chwilę obecną nie widzę również tego, poza tym co ewentualnie mówił Paweł Typiak, że no, moc samego urządzenia może pójść właśnie w te rzeczy, które robimy dookoła. Tak, co innego. I okej, to jestem w stanie zrozumieć, natomiast same gry nie widzę potrzeby kupowania.
Jakby
Pro.
Oni zrobili premierę tego PS5 Pro z finalem właśnie tym Rebirth, to bym się zastanawiał wtedy, bo wow, no to jednak najlepsze doświadczenie, to wtedy może bym kupił nawet, ale w najbliższej przyszłości z zapowiedzianych gier nie ma czegoś takiego, co ja sobie myślę, no to muszę mieć PS5 Pro do tego. Więc...
I nawet Digital Foundry zapowiedziało, że nie sądzi, żeby PlayStation 4 Pro
5.
Od... 5. umożliwiło działanie GTA 6 w 60 klatkach.
To mnie ciekawi, jak oni do tego
doszli. Dlatego, że największym ograniczeniem jest procesor, którego nie można zmienić.
Właśnie się za bardzo nie zmieni, no to jest problem.
Struktura musi być w sensie, no technikalia takie same.
Ale zobaczymy, no bo ja mam nadzieję co do tego PS5 Pro, że gry będą oferować częściej 40 klatek. Bo po zagraniu w Spider-Mana 2 w tym trybie 40 Hz, naprawdę to jest praktycznie jak 60 dla mnie, dla moich przynajmniej oczu.
Znaczy, ja się tak mniej... zastanawiam, czy wy aż tak bardzo odczuwacie te 30,
w sensie,
60.
Czuję różnicę między 30 a 60 na pewno w grach właśnie takich jak Spider-Man, jak Rise of Ronin, gdzie to są takie gry, wiesz, dynamiczne, gdzie okay, szybko się
poruszasz.
Okej,
ale mamy przykład bardzo dobry, akurat przed chwilą o tym tytule rozmawialiśmy, Finala, gdzie no umówmy się...
Gram 60.
Naprawdę?
Tak, bo za bardzo, bo problemem w tym trybie 30 jest też to, że tak chyba jest słaby motion blur. Nie sprawdzałem po patchu jeszcze, ale jakoś tak obracanie kamery było takie troszeczkę, nie wiem, dziwne dla mnie w tym trybie.
Powiem ci szczerze, że jesteś jedyną osobą, jaką znam, która ale, gra w 60.
Ale po patchu już sprawdzałeś, bo po tym patchu...
Tak, dalej nie jest, dalej nie jest.
Nie jest okay. Idealnie, ale już się przyzwyczaiłem, że jest trochę rozmazane i tam jakoś idzie.
Ja, czy inaczej, miałem duże obawy, jeżeli chodzi o właśnie te 30, jak zaczynałem, natomiast oko się tak przyzwyczaiło do 30, że myślę, że teraz bym w ogóle tego też nie zauważył aż tak bardzo.
No bo tak
ciekaw
to jest.
Byłem twoich odczuć, czy będziesz to
nie,
widział.
Tak to jest, no, jeżeli nie mam wyboru, nie to ma tam. Jeżeli nie mam wyboru, to gram, jasne, ale no, wolę zawsze.
To jest siedzieć. Dyskusja bez końca. Tak. Za 10 lat się spotkamy i nadal będą gry, które nie będą działały dobrze.
Wtedy
nawet
będę grał w
30,
a wy w 60.
Tak, tak, tak.
Ja rozumiem, że od Ragnar Zdormie mówiliście i o spadkach FPS.
Tak. Tak, mówiliśmy.
Tak, o DLC. W ogóle trochę rozgrzeszyliśmy kapką. Tak, więc polecam ci, Marcin, posłuchać.
Posłuchaj
dzisiejszego. Posłucham,
bo coś nie wierzę.
Nie ma czasu.
Odpowiedzi. Rambo Bambo.
Rambo Bambo pisze, przenośny Xbox na pewno by było dobry dla rynku, bo by wywarł presję na Sony, żeby i oni wyprodukowali nową Vitę i dodatkowa konkurencja dla Steam Decka i Switcha. Pozdro.
Totalnie się nie zgadzam.
W sensie Sony by tego nie zrobiło, bo Sony nie umie za bardzo z nowymi sprzętami, jak pokazali VR-em dwójką, jak oni tam
ale nie wiem, czy pamiętacie, ale
swoje
sprzęty. I zerowa sprzedaż. Tak
Tom Henderson rok temu ma jeszcze przypiętego tweeta, że PlayStation planuje handhelda. No, tak. Raczej nie. Lukas, mam Series X, Legion Go do Steama i śmieci z Game Passa, ale królem w domu jest PlayStation 5, więc prosiak wjedzie na czerwonym dywanie, a fat wyląduje u młodego no, w pokoju.
To jest też kwestia tego handhelda xboxowego, że są te sprzęty, jak Legion i ten Lenovo, te handheldy,
Lenovo Go, chyba to
na których można sobie normalnie zainstalować Xboxa, apkę i wtedy macie wszystko poza grami jednak. Minus jest taki, że nie ma jakby gier na PC-owym Game Passie wszystkich, które są na Xboxowym Game Passie. Czyli nie ma tych gier na przykład ze wstecznej kompatybilności z Xboxów starych, są tylko w chmurze, więc jak
ktoś ja mam inny problem z tą konsolą, jeżeli ona naprawdę wyjdzie, to co ona może więcej zaoferować niż właśnie granie we wszystkie gry z Game Passa?
Experience. Może nie musisz siedzieć na przykład przed konsolą, nie? No, jak nie chcesz.
I jest to motyw dla ciebie do wydania, no powiedzmy, nie wiem, 2000?
Nie wiem. Jakby kosztowało tak około 2, to co?
Panowie, kupiliście Steam Decka, a macie super komputery. Po co je kupiliście, jak w sumie możecie siedzieć przed komputerem i mieć lepszą jakość i w ogóle? Kupiliśmy, bo tak. To, no. Tak samo wychodzi tutaj z tym handheldem. Po drugie, taka ciekawostka, Phil Spencer dodał, że on chciałby coś takiego zrobić, żeby Xbox miał takie coś jak Lenovo właśnie ten Go, tak? Żeby powstało jakieś urządzenie takie, więc jakby tylko składa się to do kupy powoli, że on takie chce.
Ja bym nie chciał, żeby to było takie drogie jak to urządzenie.
Że to idzie. Ale też. Wiesz, jak będziesz miał to sygnowane i to będzie na systemie nie jakiś Windows i tak dalej, nie musisz przewaga, się z tym tak. męczyć. Nie tak jak te wszystkie przenośne żony, nie wiem, 2,5 godziny to jest max, nie? Chyba, że ograniczysz do 30 klatek FSSR 350 i wtedy może wyciągniesz jedną minutę więcej. Nie, żeby to było tak, że mam tego przenośnego Xboxa, który tak naprawdę jest przenośnym Game Passem i on mi działa 3,5 godziny, nie? Jest super jakość, super plastiki, świetne krzyżaki, przyciski, triggery, analogi i tak dalej. Kupuję to, jestem zadowolony, jestem w rodzinie Xboxa.
Nawet nie wiem, czy nie chciałbym też, nie chciałbym też mniejszego ekranu niż w tych Lenovo i Legionu urządzeniach, bo Steam Deck dla mnie ma już bardzo duży ekran. A wiem, że te mają jeszcze większe, też przynajmniej Legion Go.
On ma olbrzymi telefon.
Więc to chyba, ja bym chciał, żeby poszli nawet może w stronę Switcha, no bo Switch ma fajny ekran, jakby to jest wystarczający ekran do gier, a dzięki temu możesz też trochę jakby no, bardziej ograniczać grafikę i to mniej widać wtedy, więc moim zdaniem to by było, żeby ten sprzęt, jeżeli faktycznie będzie istniał, to żeby tak kosztował max 2,5 tysiąca, nie, a nie tam 3300 czy coś takiego.
Raczej tak. Piotr Święty. Mógłbym przysiąc, że w Ghost of Tsushima była umiejka do odbijania strzału mieczem samurajskim.
Możliwe, że była.
Monte Cristo. 99% gram na PlayStation 5. Xbox S działa jako cichy odtwarzacz HBO Prime TV, Apple TV, bla bla bla. Ale kiedy Microsoft zrobi przenośnego Xboxa, to będę pierwszy w kolejce. Nawet cena 3000 plus mnie nie powstrzyma.
No proszę. Ciekawe.
Kubaj tyky. Przenośna konsola Xboxa. Dzisiaj chyba konsole przenośne robią się bardziej atrakcyjne. 8K standardem za 2 lata. Uśmiałem się. Dzisiejsze gry nie dają rady przy 4K. 4K nie było zapowiedziane przy PlayStation 4.
Tak.
Chyba Pro.
Było przy Pro to zapowiadane. Jak to wyszło, to wiemy. Kermit pisze. Choć jestem fanem Switcha i nie mogę doczekać następcy, to zdecydowanie wolałbym premierę przenośnika ze przenośniaka, ze stajni Xboxa niż PS5 Pro. Tego na pewno nie kupię, bo mam podstawową. Za mało tu miejsca.
Shimi. Okay. Handheld od X-a, spełnienia marzeń. Brałbym bez zastanowienia, jakby odpalał gry z Game Passa? No na pewno.
O to tu by chodziło, zakładam.
Raczej.
To nie był na funkcję tak naprawdę.
PS. Gry w stylizacji taniej jak Sifu, Ori, Spider-Man itp. Wystarczalności mi wystarczą. Nie potrzebuję gier filmów. Ale Spider-Man jest...
A czemu taniej stylizacji? Co to za obrażanie?
Nie, no jak Sifu, no to wiesz, masz proste jakby te tekstury i tak dalej, ale jest taka ale
ta
setting taki...
Ta nacechowana negatywnie taki odnośnie sposobu...
Kreskówkowa, nie?
No czaj.
Są tańsze w produkcji, ale Spider-Man tutaj kompletnie do tego
grona się nie... Ta wizja graficzna ma po prostu swoich
zwolenników. Chyba, że koledze chodzi o Spider-Mana tego... Jakie? Web of Shadows, co był kiedyś, co się przyłączałeś między różnymi...
Oj, to ile już lat temu.
Tak. Dobra. Patryk pisze... Przenośne konsole mnie nie interesują, co do Playaka to mam 5 zwykłą i mi to wystarcza, bardziej byłbym zadowolony, jeżeli by gry trzymały te stałe 60 klatek w Full HD, niż jakieś 4K czy 8K, pozdrawiam, to ja odważnie.
Niech trzymają w 30, ja bym chciał na przykład takim Rise of the Ronin.
30 i Full HD byś chciał, tak?
Niech działa przynajmniej, tak.
Marcin Grazik pisze, za dużo jeszcze tych przenośnych konsol, zostawcie to dla Nintendo, ewentualnie poproszę o PS Vita.
Znaczy tak naprawdę w ogóle bym zostawiał Nintendo, bo Nintendo jest chyba w ogóle w innej kategorii.
Nintendo
nie ma konkurencji.
Tak, Nintendo jest w kategorii tej, mamy najwięcej ekskluzywów i ludzie tak będą kupować nasze konsole.
A może Switch 2 w ogóle nie będzie handheldem?
Jak nie będzie, jak oni już...
Nie będzie. I będzie. Co?
Będzie na 100%.
Będzie hybrydą nadal, pewnie, bo... Nintendo...
Bo się okazało, że to jest największy sukces Nintendo.
Tak, to raz, a poza tym Nintendo miało... jakby oddział odpowiedzialny za konsole stacjonarne i handheldowe, potem je połączyło.
Połączyli, tak.
I to się nie zmieniło od tamtej pory, więc sądzę, że to nadal będzie.
Zobacz, że to, co się sprzedawało świetnie, to był 3DS, natomiast...
Wii się sprzedawało.
Wii się nie sprzedawało, to znaczy Wii U się nie sprzedawało aż tak.
Ale ja nie mówię o Wii U, tylko o Wii.
No tak, ale...
Docelowo stwierdzili, że spróbują zrobić Maresz. Ten Maresz okazał się niesamowitym sukcesem. Więc...
Wtedy Wii nie odstawało tak bardzo graficznie od konkurencyjnych konsol. Teraz to odstaje. Oni widzą, że...
Jasne.
Wii odstawało bardzo?
No.
Okej, może.
Gigantycznie. Jak to wychodziło, to już kończyło się PlayStation 2, które nawet te God of War ostatnie lepiej wyglądał niż gry na Wii.
Nintendo ma problem, że wydaje tak naprawdę swoje konsole gdzieś w połowie generacji tych innych konsol, więc to tak ciężkie do ocenienia.
Przechodzimy na YouTube'a i mój ulubiony użytkownik i słuchacz, Wojtek Kojew, napisał oczywiście, że PlayStation 5 Pro,
no tak,
które powinno wyjść już rok temu, tak jak PlayStation 4 Pro po 3 latach, a nie aż 4. Przenośna konsola, okej. Okay. Ale w drugiej kolejności jako dodatek do stacjonarnej. Człowiek nie ma nieskończonego czasu na granie, ale jak go znajdzie, to chce grać w najlepszej możliwej jakości i wygodzie. Czyli duża rozdzielczość, ekran działający HDR, wygodna kanapa lub fotel i zero sterowników i kombinacji, czego PC nie zapewnia. Zaraz ktoś napisze, że PC też można podłączyć do telewizora i grać z kanapy,
ja tak,
ale ile
tak,
graczy PC tak robi? 1%?
Mi się nie chce kable od internetu przyciągnąć do playaka z pokoju.
Więc PC u mnie odpada, bo dla mnie konsola to przede wszystkim wygoda obsługi grania na kanapie.
To wolność.
Tym bardziej, że super gier AAA jest pełno, więc jest co grać na konsolach, a tak dobrego roku jak ostatni nie było od 20 lat. Mocne słowa. A w 2022 też było super. Tylko brak sprzętu pod TV 4K i 60 fps, bo teraz większość gier przy 60 działa w natywnym Full HD, a czasami 720p.
Ja bym,
to prawda.
Nawet nie będę się z Wojtkiem...
A ja bym powiedział taki dodatek, suplement do tej wypowiedzi. Wojtek, Wojtusiu, poczekaj, jak będziesz kiedyś w przyszłości rodzicem, to od razu inaczej spojrzysz na wygodne siedzenie na kanapie, kiedy dzieciak lata dookoła i nie możesz mieć włączonego TV.
Naprawdę, albo potem Paweł, jakby, czy w ogóle ludzie z dziećmi już starszymi trochę, nie? Które na przykład z telewizora korzystają same często, czy coś takiego, to też zakładam, że...
Właśnie, chcesz pograć w swojego exa, tutaj ci woła twoja latorośl, że no, tato, ale w Mario, proszę.
Tak.
Więc... I po to kupujesz Switcha, tak?
No, ale
masz,
ale w niego też ktoś chce grać, więc jest problem, bo ktoś zabiera ci czas.
Adriano... Także...
Daj mi.
No, proszę.
Adriano pisze, proszę, jak oczywiście PS4 również kupiłem w wersji Pro, pod koniec generacji, żeby ograć zaległości eksy, a obecnie to może nie będzie nawet potrzeby, bo eksy wpadają na PC i nie ma ich za wiele XD. Może lepiej wymienić to 4060 i czekać na PS6, chyba że dorwę na premierę GTA 6.
Tak jest.
No tak. Z tym GTA 6 ciekaw jestem, jak będzie właśnie, jak to będzie działało na konsolach.
W 15 klatkach.
Nie, no aż tak to nie, ale myślę, że kurde, no bo żadne GTA nie działało dobrze na premierę, nie? Jak wychodziło, bo piątka, jak wychodziło na PS3, no to tam nie było idealnie. Było okej, okay, ale to nie były dobre wspomnienia. To w ogóle instalowało się 10 godzin, pamiętam,
wiecie
z płyty.
Co? Tak sobie pomyślałem, że PS5 Pro będzie miało jeden gigantyczny, prawdopodobnie plusik, zaznaczam, że mogę się mylić, ale prawdopodobnie będzie miał ten plusik.
No.
Będzie w sklepach. I będzie
to
stało,
prawda.
I będzie można je sobie kupić.
To prawda, no.
No,
może
ale
to
po co
przekona.
Im? Oni i tak już dużo sprzedali.
Może to kogoś
dajcie
przekona.
Spokój. Matli 15, coś tam. PlayStation Pro, po co komu, jak tam gier nie ma, ale okej, jak wyjdzie GTA 5, chyba 6 i będzie na takim prosiaku chodził 2 razy lepiej niż na reszcie konsol.
Nie będzie.
To jestem w stanie sobie tę konsolę ogarnąć pod warunkiem, że Xbox wyda w końcu tego handhelda. Przy takim zestawieniu niczego więcej do szczęścia nie potrzeba.
Myślę, że tam będzie też chodziło o to, że będą tryby z ray tracingiem.
Hacker napisał jeszcze, gdybym miał 3000 i miał kupić nową konsolę, to wybrałbym Switcha 2.
Brawo.
Tak
to,
na
to kupisz sobie Switcha 2 i z 6 gier jeszcze, bo Switch na pewno będzie kosztować maksymalnie 2 koła.
Ale tak na poważnie, to wybrałbym PlayStation 5 Pro, jeśli miałbym gwarancję 4K i 60 klatek i na przykład 2K i 120 FPS-ów na pewno.
Czyli
gra kompetytywnych do wyboru. Do tego, żebym poszedł i kupił ją na premierę, to musiałaby wyjść jakaś gra ekskluzywna, która zrobiłaby
brakuje.
Mi opad szczęki, coś jak Uncharted 5 czy The Last of Us 3. Kolejny handheld na już trochę ciasnym rynku średnio by mnie interesował. W końcu taki do Game Passa, to jest na przykład Rogalik. Chyba, że Xbox zrobi cenę na przykład 1000 zł za takie urządzenie, wtedy kupię. Droższe 1500 nie może być, bo zbliża się do Steam Decków. A tam mamy jeszcze poza Game Passem wszystkie gry pecetowe. No tak, pozdrawiam. Nas... Szpakson ze Spotify. PS posypuje głowę popiołem. Zapomniałem faktycznie o Alan Wake 2 w tamtym tygodniu. Ta gra wyglądała bardzo dobrze.
Tak było. Też tylko, że Steam Deckiem ja, mi się nie chce bawić w instalowanie Game Passa na Steam Decku. Jak tam oglądałem jakiś tutorial, jak to zrobić. Łatwo jest zrobić, że gracie w chmurze sobie na Steam Decku. Mhm. Ale takie, żeby ściągać gry, to matko, nie chce mi się. Ja jestem leniwy strasznie.
A jak długo masz Steam Decka?
Dwa tygodnie, trzy.
Ja bym użył tutaj słowa jeszcze w twoim przypadku.
Nie wiem.
Prędzej czy później, Mateusz, ja zacznie się bawić.
Ja też jakby często kupuję indyki, więc nie wiem, czy... Nie wiem.
Jotka Posmyk 01. Microsoft nie musi rejestrować nowego XDK do odświeżenia wersji konsoli. Gdyby to robili, to byłoby w wyciekach i informacjach podczas rozprawy z CMA. O handheldzie za to mówi się sporo i to najprawdopodobniej taki sprzęt. Poza tym plotki są, że kolejną generację Xbox wypuści w 2026. Pro konsola niepotrzebna, jak GTA 6 będzie miało tak samo w 30 klatkach jak na podstawowej wersji, a że CPU jest tylko 10% szybsze w PS5 Pro, to marne szanse, że tak będzie, o czym zresztą mówiliśmy. Konsola przenośna od Microsoftu, jestem mocno tak, bo teraz mi Legion po głowie chodzi, zwłaszcza jakby ten handheld obsługiwał GeForce Now albo najnowszą wersję chmury Microsoftu. Używam obecnie właśnie te GeForce Now i Starfield czy Cyberpunk w 120 klatkach z ray tracingiem śmiga. 20 milisekund input laga jest niezauważalne w singlu, to mniej niż 50 jest z telewizorem niektórymi modelami. No ale wracając, więc tym bardziej downgrade w postaci wersji Pro obecnych konsol mi nie jest potrzebny. Od Sony oczekuję szybszych premier gier first party na PC i opcji grania przez GeForce Now, a nie kolejnego przerośniętego routera Multipli wśród konsoli.
Wow. Kosmyk, Jotkę Posmyk pisze.
To dalej on napisał po prostu.
A, dobra. Xbox tak, to jedynie poszczególnie mało ważne redakcje jak Metro, które zniżyło Hi-Fi Rush ocenę, bo wyszło na Xboxa. Push Square Pentiment po godzinie zwróciło grę do sklepu, a
PS... To są jakieś mocne skróty myślowe.
Że recenzent Push Square zwrócił grę do sklepu, jak mu się nie podobało na Xboxie, a na PlayStation co na 95. Też inni autorzy na pewno. Nie sądzę, że recenzent, który tak nie lubił tej gry, dał 95 na PS5. Dobra. Maciek pisze, dla fana PlayStation czy dla mnie Pro, ale fan Xboxa pewnie wybrałby przenośną konsolkę. Jakoś nie wyobrażam sobie grania poza wygodną kanapą, dlatego nie gram też w gry z Game Passa na telefonie i ogólnie na telefonie. Jednak Sony swoją nową przenośną konsolą pokazało, że chyba jestem w mniejszości. No tak, bo to taka gra jednak... To nie była taka do końca konsola tak naprawdę, ten portal. NJD4Life pisze, narobiście mi smaka, bo dla mnie jako posiadacza PS5 i Switcha taki przenośny Xbox najlepiej o mocy Xbox Series S z opcją podłączenia do telewizora i w cenie do 2000 zł to byłaby super alternatywa dla Switcha 2. Ale to raczej mokry sen, biorąc pod uwagę, że w newsach przewija się informacja, że ten handheld jest na razie w fazie projektu i że to będzie dopiero następna generacja.
No zobaczymy, chociaż faktycznie wszystkie gry, które grałem na Switchu, to są gry, które są dostępne też na dużych konsolach, tylko po prostu też pasują, jak Diablo, Prince of Persia ostatnie.
Tomek. OKMF, najlepiej obydwie. Moim zdaniem idealnym uzupełnieniem dla PS5 Pro będzie handheld od Microsoftu z możliwością ogrywania Game Passowej biblioteki. Jest masa małych gier, które idealnie nadają się do grania na przenośnej konsolce, oby tylko nie poszli drogą Sony i nie wypuścili sprzętu do grania tylko i wyłącznie w chmurze. Niby jest na rynku dużo sprzętów przenośnych do grania, ale co dedykowana konsola, to konsola. Uruchamiasz i grasz bez całej pecetowej otoczki i zastanawiania się nad ustawieniami. Natomiast PS5 Pro będzie odświeżeniem obecnej generacji sprzętem do ogrywania dużych tytułów, bo dla tych kilku X-ów Microsoftu spokojnie wystarczy Series X i nie widzę sensu wydawania Series X Pro, bo na tym polu nie mają szans Sony w pojedynku sprzedażowym. Natomiast gdyby wypuścili handhelda jeszcze przed Switchem 2, to z powodzeniem mogą powalczyć o klientów. Szkoda, że Sony nie pokusiło się wypuszczenie następcy Vity PSP, tylko wydali protezę gamingu PS Portal. Od handhelda MS oczekiwałbym ekranu OLED, jakiegoś czytnika nośników fizycznych, mocy na poziomie Series S i baterii na 4-6 godzin faktycznego grania. Natomiast od PS5 Pro po prostu mocnej konsoli za przyzwoite pieniądze 3-4 tysiące złotych.
Duże pieniądze, no, bym powiedział nawet.
Jak najbardziej.
Medea napisał PlayStation 5 Pro. Może będzie trochę ładniejszy design od podstawki.
Nie jest taki.
Nie, będzie po prostu kolejna warstwa. Tak. Już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Król Sucharów i chyba na tym zakończymy, bo pamiętajcie, że te komentarze, dawaj, które dawaj mamy czytać, piszcie pod konkretnym pytaniem odcinka przez nas napisanym. Więc to będzie ostatni przeczytany, chociaż reszta też jest taka mniej już, jeśli chodzi o pytania odcinka, ale również zachęcamy do zostawiania. Można sobie pogadać, podyskutować. Król Sucharów, pozdrowienia ze zwolnienia lekarskiego. Yo! Ja bym to chciał zobaczyć, tego handhelda od Xboxa, bo gdyby zrobili tylko to, czego ludzie chcieli od PS Portal, czyli przenośna konsola z dyskiem i podpięciem do abonamentu, pobierasz i grasz. Dla mnie super sprawa i potencjał nazwy Game Pass Boy.
Tak.
PS, ostatnio mam problemy finansowe i odłączyli mi prąd. Krótko mówiąc, potrzebuję Alone in the Dark.
Pięknie.
Jak zwykle super. Cudownie. Odcinek boomerskiej, gdy dla was press F, dla Pawła Stachyry, żyje, mówiłem i powtarzam to co tydzień.
Tak.
Kiedyś będzie.
Jeszcze wraca. Dobra, dziękujemy bardzo za uwagę. To był 697, nie pamiętam.
Chciałbyś,
który.
Chciałbyś. Dopiero 594 odcinek, wow, GNM+. I był
Marcin Górniak
oraz
Mateusz Zdanowicz.
I Mateusz Świduta. Pytaniem odcinka w tym odcinku jest:
jaką grę powinno zrobić waszym zdaniem Larian Studios?
Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Cześć.